Podstawowym takim zagadnieniem wyrażającym dzisiaj stosunek do tego, czym ma być Unia Europejska, jest stosunek do traktatu z Lizbony i prosiłbym tutaj, aby Państwo po kolei wyrazili swój stosunek. Pan poseł PiS Paweł Kowal.
To jest stosunek pozytywny. Ten traktat jest owocem kompromisu maksymalnego, jaki mogliśmy uzyskać. On rozwija Unię Europejską, na ile to było możliwe, a wiem, bo się tym osobiście zajmowałem, maksymalnie na ile było możliwe, uwzględnia polskie interesy. Jedyne zastrzeżenie dotyczy trybu jego przyjęcia. Uważamy, że nie powinno się zmieniać trybu przyjmowania wszystkich podstawowych dokumentów Unii Europejskiej, czyli powinny być zawsze przyjmowane bez dodatkowego nacisku, zgodnie przez wszystkich członków Unii Europejskiej. To odpowiada poglądom większości Polaków, jeśli chodzi o rolę państw narodowych w Unii Europejskiej i chroni nas od precedensu, by kiedyś nie został przyjęty traktat wbrew naszej woli, czy jakaś inna podstawowa regulacja. Dziękuję.
Niemniej jednak Irlandczycy do skutków głosują.
To jest wola Irlandczyków, ale my niemniej jednak, a szczególnie pan prezydent, czeka na tę decyzję irlandzką, dlatego że od strony formalnej dzisiaj Irlandczycy nie wyrażają zgody, więc potrzeba, żeby wszystkie kraje, które uczestniczą w tym, wyraziły zgodę, a jeżeli pojawia się sytuacja, że któryś kraj odmawia takiej zgody, no to niestety prawo europejskie w tej sprawie jest jasne i wszystko, co poza tym, to są po prostu nieuprawnione rozważania.
Pan Janusz Onyszkiewicz, to samo pytanie dotyczące stosunku do traktatu z Lizbony.
Jesteśmy gorącymi zwolennikami tego traktatu i to w pełnym jego wymiarze, a więc także z kartą praw podstawowych. Nie rozumiemy, dlaczego pan prezydent tego traktatu nie podpisuje, który to traktat sam uznał przecież za swój osobisty wielki sukces. Powiedzenie, że trzeba poczekać na decyzję Irlandczyków jest kompletnie niezrozumiałe, dlatego że przecież po negatywnym referendum w Irlandii bardzo wiele krajów zakończyło procesy ratyfikacyjny, nie uważając, żeby tego rodzaju postępowanie było jakimś policzkiem wymierzanym Irlandczykom. Prezydent jest zobowiązany, żeby ten traktat podpisać. Nie ma innej konstytucyjnej możliwości. Szkoda, że zwlekając ten traktat, no, stwarza wrażenie, że w Polsce jest co do tego traktatu wahanie i że w związku z tym Polacy nie są może aż tak gorącymi zwolennikami Unii Europejskiej, jakby na to wykazywały wszystkie badania opinii publicznej.
Panie Januszu, bo ja tutaj słyszę bez mała nawoływanie do złamania prawa, ponieważ jednomyślność póki co obowiązuje w chwili, w którym Irlandczycy odrzucili traktat z Lizbony. Sprawa stała się bezprzedmiotowa, powinien się rozpocząć proces ewentualnie ratyfikacji jakiegoś innego dokumentu.
Otóż chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Irlandczycy odrzucają jakiś traktat. Już tak się stało. Tak się stało z traktatem nicejskim. Irlandczycy go odrzucili i później, już w ostatniej chwili niemalże, przed rozstrzygnięciem naszego członkostwa i wejścia do Unii Europejskiej, w powtórnym referendum ten traktat przyjęli. W związku z tym nie jest to coś takiego, co nie ma precedensu. Irlandczycy w tej chwili planują powtórzenie referendum, a powtarzam, po ich negatywnej decyzji wiele krajów zakończyło proces ratyfikacyjny. W związku z tym, dlaczego my tego nie mamy robić? To jest kompletnie niezrozumiałe i muszę się przyznać, że w Brukseli, tak długo jak tam byliśmy, musieliśmy się trochę przemykać pod ścianami, żeby unikać tego rodzaju kłopotliwych pytań, na które nie możemy znaleźć dobrej odpowiedzi, bo tej odpowiedzi po prostu dobrej nie ma.
Pani Sewnyszyn?
Jestem za tym, aby traktat lizboński został jak najszybciej podpisany przez prezydenta. Uważam, że to skandal, że dotychczas jest zwłoka w podpisaniu traktatu. Prezydent został upoważniony przez polski parlament do złożenia podpisu i skoro tego nie wykonuje, to znaczy, że nie wykonuje swoich konstytucyjnych obowiązków. Uważam wręcz, że można by go za to odwołać, a przynajmniej wszcząć procedurę impeachmentu. Niestety jest swoiste porozumienie między Platformą i PiS-em, może nieformalne, ponieważ są to partie o podobnej mentalności i nie chcą jakoś ze sobą zadzierać. Mimo tych personalnych utarczek między premierem Tuskiem i prezydentem Kaczyńskim, to właściwie zarówno Platforma, jak i PiS doszły do wniosku, że to im służy, ponieważ stwarzają wrażenie, że w Polsce liczą się tylko dwie partie. Nawet to, że premier Tusk wzywał do debaty z Platformą jedynie przedstawicieli PiS-u, dowodzi, że już marzy mu się system dwupartyjny, a wręcz uważa, że on już istnieje. Także powiedzmy sobie jasno, jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Jest niezrozumiałe, dlaczego mamy z podpisaniem traktatu czekać, aż ktoś inny to zrobi lub tego nie zrobi. Nie powinniśmy się interesować tym, co robią inni. Nie musimy być ostatni w podpisywaniu. Nie ma żadnych powodów, żeby się tak stało. Powinniśmy raczej być awangardą. Uważam, że prezydent Kaczyński przynosi wstyd Polsce i Polakom, nie podpisując traktatu, zwlekając. To są swoiste matactwa. Trzeba z tym skończyć, podpisać traktat, a inne kraje niech się martwią, jeżeli są przeciw.
Pan Czesław Siekierski.
Ja jestem za traktatem z Lizbony, zwany traktatem reformującym, który jest dużym kompromisem. I ten kompromis zdobyty, trzeba go po prostu przyjąć. Natomiast myśmy jako PSL uważali, że traktat powinien być w formie dwóch dokumentów. Pierwszy dokument Konstytucja dla Europy, to powinien być dokument 20-30-stulecowy. W dużej mierze to spełnia Karta Praw Podstawowych, która została przyjęta i która jest istotną częścią traktatu. Gdzie w tym dokumencie się mówi o pewnych wartościach, zasadach, o pewnych celach Unii. Ten dokument powinien być w wielkości 20-30 stron, żeby mógł to przeczytać każdy z nas. I drugi dokument, traktat dla Unii Europejskiej, który by mówił o tych sprawach związanych ze stroną formalną zarządzania, obejmował te wszystkie przepisy techniczne, które w tej chwili są w tym traktacie reformującym, traktacie lizbońskim. No i one są właściwie nie do przeczytania dla normalnych obywateli, tylko dla specjalistów, dla fachowców. A więc marzyłoby się, żeby były dwa dokumenty. Konstytucja dla ludzi, dla Europy, traktat dla instytucji, traktat dla Unii Europejskiej jako struktury.
Ja jestem jedną z niewielu osób, które przeczytały traktat z Lizbony, który w większości jest dawnym traktatem konstytucyjnym. Nie obawia się pan właśnie tych drobnych, technicznych rzeczy bełkotliwym językiem napisanych, gdzie w myśl zasady diabeł tkwi w szczegółach, że tak rozmyty dokument umożliwia bardzo szerokie pole interpretacji i praktycznie dalszego ograniczania suwerenności państw członkowskich.
Powiedział, że traktat jest kompromisem i rzeczywiście, żeby ten kompromis osiągnąć, trzeba było, jak to pan ładnie określił, rozmyć niektóre rzeczy, niektóre stwierdzenia. Szkoda, bo to może być różnie interpretowane. Natomiast też musimy jasno powiedzieć, że traktat bardzo wzmacnia duże państwa, uzależnia siły głosów od liczby mieszkańców i bardzo tu wzrosła pozycja Niemiec, jeśli chodzi o Unię Europejską przy głosowaniu. Natomiast takie dla nas bardziej wygodne w sensie liczby głosu, w sensie naszej pozycji był traktat licejski. Także ale mówię, kompromis i trzeba było iść na pewne ustępstwa, choć nie jest to na pewno dokument, który by spełniał nasze marzenia.
Pytanie do pana Bogusława Sonika. To same o traktat z Lizbony i stosunek do niego, ale też przy okazji takie pytanie dodatkowe, bo różne rzeczy zapowiadacie państwo na ulotkach, pan również, wyborczych. Tymczasem eurodeputowany nie ma mocy ustawodawczej, może tylko przyjąć lub odrzucić to, co komisja przedłoży, ewentualnie wzywać komisję do różnych rzeczy. Tych aktów prawnych, jak ktoś policzył, powstaje średnio jeden dziennie. No i około 70% prawa stanowionego w Polsce jest to prawo implementowane z Unii Europejskiej. I w związku z tym, czy to dobrze, że taki szeroki zakres regulacji mamy w Unii Europejskiej i w jaki sposób chce pan reprezentować jak rozumiem, polskie interesy w sytuacji braku mocy ustawodawczej, gdzie prawdziwy ośrodek władzy w Unii znajduje się gdzie indziej.
Znaczy, proszę pamiętać o tym, że dzisiaj obowiązuje współdecyzja w wielu sprawach Parlamentu i Komisji i Rady Europejskiej. To nie jest tak, że Parlament jest jakoś ubezwłasnowolniony. No, współdecydowanie oznacza, że akty się zmienia w Parlamencie, dochodzi do poprawek, ostatnio do odrzucenia nawet projektu dotyczącego zabezpieczeń dla internetu. Także tutaj akurat Parlament ma wiele do powiedzenia i w traktacie lizbońskim jego rola jeszcze się zwiększa, więc to jest jedna rzecz. Druga, rzeczywiście obowiązuje dość duża specjalizacja, ale proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej, ale Unia w Parlamencie Europejskim, ale proszę pamiętać o tym, że to jest część kompetencji, które scedowaliśmy na Unię Europejską. No ja akurat jestem w Komisji Ochrony Środowiska, która ma bezpośrednie możliwości oddziaływania i wydawania rozporządzeń, które skutkują potem bezpośrednio prawem w Unii Europejskiej i temu zamierzam się poświęcić. To wymaga współpracy z ekspertami, z regionalnymi, z szukaniem też i zaangażowaniem się w tematy istotne dla regionu, bo u nas w komisji jest dużo rozporządzeń, które dotyczą przemysłu, między innymi chemicznego. Pracowałem 2 lata nad takim rozporządzeniem, zresztą organizowałem w Tarnowskich Azotach spotkanie na ten temat i razem żeśmy pewne poprawki zgłaszali. No więc jest cała gama możliwości funkcjonowania skutecznego w Parlamencie. No nie jest to tak, że dawniej tak było, że byliśmy tylko ciałem opiniodawczym, ale to już się skończyło. Teraz już jest większa siła oddziaływania Parlamentu.
Jeszcze takie jedno konkretne pytanie. Jak pan głosował nad tym projektem dotyczącym internetu i dostawców internetu, którzy mogliby sprzedawać usługi w pakietach, czyli w praktyce na przykład taki tańszy pakiet obejmowałby tylko dostęp do niektórych stron, witryn, usług?
No, ja w ogóle wystosowałem taki apel przed tym głosowaniem, że nie powinno w ogóle do niego dojść, dlatego że to wzbudziło tyle kontrowersji i głosowanie na ostatniej sesji tak ważnego pakietu, który wzbudza tyle kontrowersji, jest niedopuszczalne. I stało się, zresztą tak jak przewidywałem, że dopuszczony do głosowania został odrzucony. Ja również głosowałem konsekwentnie za tym, żeby to odrzucić. No i to wróci po prostu w nowej kadencji.
Nie dostrzega pani i obawia się właśnie takich totalitarnych troszkę ciągot ze strony Komisji Europejskiej, gdzie bocznymi drzwiami, tak jak w przypadku właśnie tego projektu, można by wprowadzać cenzurę?
No tutaj akurat Parlament stoi na straży całkowitej wolności i do tego nie dopuści. No, tam raczej chodzi o co innego. To było lobbying takich krajów jak Francja i Anglia, które przemysł rozrywkowy skarży się, że jest piratowany po prostu non-stop i że traci pieniądze na prawach autorskich. I to było tym spowodowane, został powołany specjalny instytut we Francji. Również w tym projekcie Europa proponowała, żeby powstała taka agencja, która by zajmowała się obserwacją tego typu zjawisk. Natomiast Parlament jest miejscem, jeszcze raz podkreślam, który będzie stał na straży wolności, nawet jeżeli państwa członkowskie będą czasami próbowały forsować nieco bardziej radykalne zapisy w tej materii.